Umiłowani bracia i siostry, wierność jest słowem, którego niestety dzisiaj nie słyszy się zbyt często w naszych czasach. Zazwyczaj jest ono zarezerwowane na potrzeby przemówień, na przyjęciach, z okazji przejścia kogoś na emeryturę. Mówi się, po 25 latach wiernej pracy pracownik otrzymuje złoty zegarek. Tak było za komuny, nie wiem, co teraz otrzymuje. Wypowiedzenie. Większość ludzi, gdy słyszy słowo wierny, moi drodzy, myśli o czymś starym. No tak, młody, no jak młody może być wierny? Mój pies jest stary i brzydki, ale jest wierny, tak się mówi, tak? Mój samochód jest stary i brzydki, ale wiernie mi służy. No tak mówimy. Ale wierność biblijna to owoc Ducha Świętego, to cecha, która pozwala człowiekowi nie rzucać słów na wiatr i nie rzucać, lecz dotrzymywać obietnicy złożonej i danego słowa. Wierność, moi drodzy, oznacza wytrwałość, zdecydowane dążenie do celu, zwłaszcza wtedy, gdy mnożą się trudności. To zaufanie, solidność, niezawodność, a także stanowcze trwanie przy kimś. Jej synonimem są lojalność, czyli niezachwiane oddanie się, moi drodzy, stałość, czyli wolność od niepewności. Tak jak my, adwentyści, wierzymy w prawdy, jesteśmy stali. Gorliwość, czyli niezłomne poświęcenie jakimś zasadom i celom, i zdecydowanie, czyli niezmierna determinacja. Na przykład chodzenie w sobotę. Poszlibyście w niedzielę na nabożeństwo? Nie, no właśnie. Wiara i wierność, moi drodzy, choć blisko z sobą spokrewnione, nie są tym samym. Wiara jest bowiem niedefiniowaną mocą, darem od Boga, dzięki której możemy wierzyć w niewidzialną rzeczywistość. Hebrajczyków czytamy, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wierność natomiast jest, moi drodzy, działaniem opierającym się na wewnętrznym systemie wiary. Jeśli mamy wiarę w Boga, postępujemy zgodnie z zasadami wierności Bogu. Z wiary w Boga wypływa wierność, a czyny wierności świadczą o naszej wierze. Tu jest to sprzężenie zwrotne i to one wiążą nasze wierzenie z postępowaniem. Wierność jest, moi drodzy, jak skała, na której można oprzeć się i zawsze na niej polegać. Człowiek ubogacony owocem wierności zawsze czuje się zobowiązany wobec własnych postanowień, społeczeństwa, w którym żyje, a co najważniejsze wobec Boga, któremu ślubowaliśmy. O wierności możemy powiedzieć, iż jest związana z miłością do Boga i ludzi, miłością, która jest trwała, niezłomna, wobec wszystkich trudów codzienności, które każdy z nas przechodzi. Wierność jest rzadką zaletą, szczególnie w naszych czasach. Szczególnym wskaźnikiem naszych czasów to jest powszechna afirmacja i aprobata egoizmu. Otwarcie mówi się o egocentryzmie. Kochaj tylko samego siebie. Zewsząd słyszymy w radiu, w telewizji, bądź numerem jeden, kochaj siebie. Egocentryzm z kolei, moi drodzy, napędza kolejne zjawisko nieodpowiedzialności, czyli niewierności również. Można więc powiedzieć, że wierność jest znaków czasów końca, w którym żyjemy. W pierwszym liście Tymoteusza tak czytamy, a Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchali nauk szatańskich. Uwiedzeni obudzą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku. Sami wiecie, ilu was tu ubyło w ciągu tych 2-3 lat, z tego co ja pamiętam. Stali się niewiernymi, odeszli z naszego Kościoła. Moi drodzy, obecną generację można opisać słowami w przypowieści, wspaniale to właśnie zostało ujęte. Jest pokolenie, które ojcu zło rzeczy i nie błogosławi matce. Jest pokolenie, które sądzi, że jest czyste, ale jeszcze nie pozbyło się brudów. Popatrzcie, Czyż nie dzieje się to wszystko na naszych oczach? Biblia stawia więc pytanie, kto znajdzie człowieka niezawodnego, również przy powieści? Niełatwo jest znaleźć kogoś, na kim naprawdę można polegać. Jedna z parafraz tego, co przy powieści, którym przed chwilą właśnie mówiłem, brzmi. Wszyscy mówią o tym, jak bardzo są lojalni i wierni, lecz spróbuj znaleźć człowieka, który naprawdę taki jest. Niewierność, moi drodzy, jest przyczyną wielu problemów w życiu. W przypowieści 25 czytamy, zaufać przewrotnemu w dniu niedoli to tak, jak mieć zepsuty ząb i chwiejącą się nogę. Z zawodnym człowiekiem ciężko jest wytrzymać, są jak zepsuty ząb lub boląca noga. Biblia mówi, wiesz bracie i siostro, jak to jest mieć bolesnego haluksa? Kto ma haluksy? No, tamta strona to chyba wszyscy. Albo odcisk na stopie. No właśnie, to boli, jakże boli, moi drodzy, kiedy musisz polegać na zawodnej osobie. Nigdy nie możesz się tak naprawdę do końca odprężyć. No nie, w głębi duszy wciąż zastanawiasz się, czy znowu nie zawiedzie mnie ten mąż, ta żona, czy kolega. Czy tym razem spełni obietnicę? To są właśnie takie pytania. Współpraca z ludźmi zawodnymi jest niezwykle frustrująca. Czy znacie takie osoby? Ja znam. A czasami mógłbym pokazać na siebie również. Moi drodzy, wszyscy oczekujemy od innych wierności w codziennym życiu. Chcemy, by listonosz był niezawodny, przyniósł rentę, przyniósł list, tak? Bank, żeby wysłał na konto. Chcemy, żeby lekarz, do którego idziesz, bracie i siostro, dobrze zbadał, rozpoznał i leczył. No przecież tak powinno być. I wyleczył mnie. Chcę, aby dania, te, które ja zawsze lubię, żona mi gotowała. I one były zawsze wspaniałe, takie jak były. Najcenniejszy gejzer w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, czy słyszeliście, gdzie się znajduje, w Yellow Parku i nazywa się Old Faithful. To tłumacząc na stary wierny. A wiecie dlaczego stary wierny? Bo działa jak zegarek szwajcarski. Wytryska zawsze o tej samej godzinie w tym dniu niezawodnie od kilku tysięcy lat. No właśnie, ludzie cenią sobie niezawodność, nawet w gejzera. Czy masz reputację niezawodnego człowieka, bracie i siostro, masz? Czy ludzie, którzy cię znają, zaświadczyliby o twojej wierności? Możesz być utalentowany, pamiętaj o tym, wykształcony, kreatywny, ale nie, jeśli nie jesteś godny zaufania, twoje talenty są niewiele warte. Zero. Ktoś powiedział, największa zdolność jest niezawodność. A pierwszym powodem, dla którego mamy być wierni, jest to, że kto jest wierny? Bóg jest wierny, jest naszym wzorem wierności. Pan jest wierny tak samo dzisiaj, tysiące lat temu, zanim stworzył ziemię i będzie tak samo wierny aż do w przyszłości. Nic go nie zmieni, nic nie odciągnie z obranego kursu. Zwróćmy uwagę na cechy wierności Boga. Panie Boże zastępów, któż jest jak Ty? Mocny jesteś, Panie, a wierność Twoja otacza Cię. On, Pan, jest wierny w każdym swoim dziele. Psalm 32, jakże piękne słowa. Jego wierność jest dalekosiężna. Łaskawość Twoja, Panie, dosięga nieba, a Twoja wierność z samych obłoków. Psalm 36. Ponieważ Bóg pragnie, abyśmy byli do Niego podobni, chce, abyśmy nauczyli się być wierni. Co więcej, wierność ułatwia życie. Zgadzacie się ze mną? No właśnie, wierność Bogu jest mocnym stanie na gruncie Chrystusowej Ewangelii, przyznawaniem się do Jezusa w każdej sytuacji. Człowiek wierny Jezusowi, zanim cokolwiek uczyni, zadaje sobie pytanie, co w takiej sytuacji uczyniłby mój kochany Jezus? Wierność jest drogą wiodącą nas do życia wiecznego i zbawienia. Bez wierności nie będziemy zbawieni. Można powiedzieć, że wierność jest częścią Bożego charakteru. Sam Bóg bowiem powiedział, nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Hebrajczycy 13. On swoich wiernych nigdy nie opuszcza, chociaż wydaje nam się, że czasami jesteśmy sami, potrafimy nawet żalić się z tego powodu i mówić, dlaczego nie było Cię, Panie, wtedy, Boże, gdy Cię najbardziej potrzebowałem. Wierność Boga, moi drodzy, jest pewna. Łaski mojej nie odmówię, ani też nie złamię wierności mojej. Psalm 89. Wierność Boga jest wielka. Wielka jest wierność Twoja, Panie. Jego wierność jest utwierdzona na niebiosach. Rzekłeś bowiem, łaska trwać będzie na wieki. Jak niebiosa utwierdziłeś wierność swoją. Jakże piękne słowa. Innym powodem, dla którego powinniśmy być wierni, jest to, że Bóg nagradza naszą wierność. Przy powieści o talentach Jezus mówi, że pewnego dnia Bóg osądzi każdego z nas. Sąd nie będzie dotyczył naszych zdolności ani dobrych chęci. Bóg osądzi nas i nagrodzi odpowiednio do naszej wierności. Biblia mówi, że ludzie wierni otrzymają obfite błogosławieństwo już tutaj na ziemi, dzięki Bożej wierności. Posłuchajcie historyjki prawdziwej. Mary Ewing z Louisville w stanie Kentucky była sekretarką w ważnej firmie. Przez 5 lat zmagała się w swoim sumieniu w kwestii sabatu. Jestem pewna, że mój szef nie pozwoli mi przychodzić do właśnie pracy w sobotę. Tak myślała, gnębiło ją to bardzo. W końcu nie potrafiła już tego dłużej wytrzymać, więc napisała list i podanie o zwolnienie. I właśnie przepisywała je na maszynie, gdy wszedł jej szef. Pani Ewing, postanowiliśmy przejść na 5-dniowy tydzień pracy. Nie będziemy pracowali w sobotę. Popatrzcie. Dla tej kobiety, która w końcu postanowiła być posłuszną, wierną Bogu, poniższe słowa Pisma nabrały rzeczywistego znaczenia. I zanim zawołają, odpowiem im. I podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Izajasz 65. Pamiętajmy o tych, kiedy my będziemy może, czy mamy takie momenty w naszym życiu. Na świecie jest dzisiaj wiele milionów chrześcijan zachowujących sabat, a Bóg nigdy nie omieszkał dotrzymać danej im obietnicy, ponieważ starają się żyć zgodnie z Jego wolą. Są wierni. Mógłbym wam opowiadać pół dnia właśnie na temat różnych doświadczeń. Co człowiek zyskuje na wierności? 1 Koryntian. To jest bardzo ważne. Bóg nie dopuści, byśmy byli kuszeni ponad siły nasze. Wierny jest ten, który was powołuje. On też dokona, to znaczy zachowa beznagany na dzień przyjścia Pana. Popatrzcie, jakie ważne. I utwierdzi was i będzie strzec od złego. Czy nie warto być wiernym? Jest on obecny również w naszych cierpieniach. Pamiętajmy o tym, wierny jest ten, który dał obietnicę. Mogę coś powiedzieć na ten temat, kiedy przechodziłem i przechodzę swoją chorobę. Znacie, wiecie, o co chodzi. Czy wierność Boga jest sprawą istotną w Twoim życiu, bracie i siostro? Przypomnij sobie czas, w którym świadomość Jego wierności pomogła Ci przetrwać trudne sytuacje. Może to była choroba, śmierć osoby bliskiej, trudne sytuacje dnia codziennego. Jeśli więc chcesz w niebie otrzymać nagrodę, powinieneś być wiernym i godnym zaufania człowiekiem. W liście 11 rozdziale Hebrajczyków widzimy całą listę postaci, które wymieniane są jako wzór wierności, która wyrabiała się wśród ich zmagań, prób i pokus. Pomyśl, jak łatwo niektórzy z nich mogliby się zniechęcić. Pomyśl o Józefie w lochu, o Sarze czekającej na obietnicy o dziecku, o Mojżeszu, który był kuszony przez bogactwa, a wybrał coś przeciwnego. Pomyśl o Ablu, Noem, Abrahamie, Izajaku, Jakubie, Dawidzie, Danielu i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, dla mnie zadziwiającym przykładem wierności jest Rut i jest cudowna deklaracja wobec Boga i teściowej Noemi. Znacie, to jest jedna z najpiękniejszych przypowieści. Rut odpowiedziała, pamiętacie tą historię, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój, lud mój, Bóg twój, Bóg mój. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Pewien kaznodzieja tak skomentował tą wypowiedź, posłuchajcie. Bardzo ciekawe. Gdyby odnaleziono sierp należący do ród. Musielibyśmy umieścić go na honorowym miejscu, w muzeum. Mamy bowiem maszyny, którym kną przez łany zbóż i zastępują pracę tysięcy ludzi, ale ród swej lojalności wobec teściowej Noemi zawstydza nas w naszym egoizmie i życiowych kunktatorstwie. Prześcignęliśmy sierp ród, ale czy kiedykolwiek zdołamy prześcignąć ją samo? Ród oczywiście zapewne nie miała pojęcia, że stanie się prababką przyszłego króla Dawida. Bracie, siostro, wierność nie zawsze jest nagradzana natychmiast. Pamiętaj o tym, ale przynosi trwałą nagrodę. Naprawdę warto być wiernym Bogu, wiernym wielkiemu człowiekowi czy jakiejś wielkiej sprawie. Historia Ród jaśnieje jak skarb wśród smutnych opisów ludzkiego egoizmu i podłości. Czasami wydaje nam się, że ci bohaterowie wiary byli jakby ponad życiowymi problemami, byli jakby nad ludźmi, a przecież nie, byli takimi istotami samymi jak my, z krwi kości, tak samo skłonni do grzechów, pokus, tak samo podatnymi na zwątpienia i upadki. Jednak pomimo tego okazali wierność, postępowali zgodnie z wyznawaną wiarą i pozwalali Bogu, by posługiwał się nimi. A jak to jest w twoim życiu? Czy ludzie widzą twoją wierność na co dzień? Jakie trudności napotykasz, bracie i siostro, w swoim pragnieniu dochowania wierności Bogu? I czy starasz się z nimi uporać? Bo ja mam czasami wielkie problemy. Oczywiście najwspanialszym przykładem wierności to wierność Jezusa, która wypełniała całe jego życie, ale najpewniej zarysowała się w pełnieniu woli Ojca w męce i krzyżu Golgoty. Jezus bardzo cierpiał w ogrodzie Ojcu. Można powiedzieć, że chciał zrezygnować z drogi, którą przeznaczył mu Ojciec i mówił, znamy te słynne słowa, wspaniałe, Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. Ale zaraz powiedział, jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. O tym, jak my chrześcijanie powinniśmy być wierni Bogu i Jego naukom, mówi Biblia przy powieści 3. Niech miłość i wierność cię strzeże, przymoczuj je sobie do uszu i na tablicy serca zapisz je, a znajdziesz życzliwość i łaskę w oczach Boga i ludzi. Nie kolczyki. Bóg obiecuje, obiecuje zbawienie tym, którzy są Mu zawsze wierni. Jezus mówi, będziecie w nienawiści z powodu mego imienia. Lecz kto, co zrobi, wytrwa, to będzie zbawiony. Popatrzcie, jeśli więc chcesz w niebie odebrać nagrodę, powinieneś się uczyć tu na ziemi, być wiernym i godnym zaufania człowiekiem. Biblia mówi o tym, uczy nas. To jest cudowna księga, jak rozwijać wierność w swoim życiu. Jest takich 5 punktów, pokrótce wam je streszczę. Pierwsze, dotrzymuj obietnic. O tym właśnie czytamy, przypowieść 25, Człowiek, który się chełpi darem, którego nie dał, jest jak chmury i wiatr bez deszczu. Czy znasz takich ludzi? A może ty do nich należysz? Składają obietnice, ale nigdy nie dotrzymują. Mówią, zamierzam to zrobić, ale nigdy się do tego nie zabiorą. Bądź ostrożny, bracie i siostro, gdy składasz obietnice, czy kiedykolwiek powiedziałeś komuś, że oddzwonisz później, że będziesz się za kogoś modlił, a potem zapomniałeś o tym? Pamiętaj, Bóg nie zapomina. Powinieneś być niezawodnym, gdy mówisz, oddam to za kilka dni lub zrobię to później. Dotrzymuj słowa. Czasami jako rodzic, wiecie, kiedy moje dzieci były jeszcze właśnie w wieku tych małych brzdąców, w chwili słabości, wiecie, obiecywałem najczęściej różne rzeczy, kiedy chciałem, żeby mi dały spokój. Nie? Żeby tylko przestały zawracać mi głowę. Czy też czasami to robisz, bracie i siostro? Obiecuję im coś, co nawet nie zakoduje się w mojej pamięci. Zapominam o tym, ale przekonałem się, że moje dzieci nigdy o tym nie zapominają. Czy tak jest też? Na pewno. Właśnie, one mają cudowną pamięć. Zabierz się do pracy. Musisz, bracie i siostro, dotrzymywać obietnic. Uczysz się w ten sposób wierności. Księga Przypowieści 20 mówi, sidłem dla człowieka jest nierozważne ślubować i zastanawiać się dopiero po złożeniu, po złożeniu skarbu. Słów, przepraszam. Innymi słowy, zawsze łatwiej jest się w coś wplątać, wpakować, niż z tego wyjść. Czy wiesz, co jest najważniejszym problemem w relacji rodziców z dziećmi? Żal i urazy. Z kolei najczęstszą przyczyną żalu i uraz są co? Złamane obietnice. W księdze Salomona czytamy, lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Mężowie, zwracam się teraz do was. Moi mężowie, czy obiecaliście żonie, że zabierzecie ją na przykład na wakacje do teatru? Czy naprawicie wreszcie cieknący kran od pół roku? Lub pomożecie w jakimś szczególnym przedsięwzięciu? I czy to wypełniliście? A dzieciom, czy obiecałeś spędzać z nimi więcej czasu, na przykład zagrać w piłkę, pójść do parku, pobawić się? Jezus powiedział, niech wasza mowa będzie tak, tak. Nie, nie, bo co ponadto jest od złego. Z czasem twoje osiągnięcia będą mówić same za siebie. Inni będą pewni, że mogą na tobie polegać. A Bóg w niebie będzie to wszystko starannie notował. Ma taki specjalny notatnik. Druga, czego nas uczy Biblia, musisz szanować swoje małżeństwo. Tu bym chciał szczególnie podkreślić to, szczególnie dla naszych młodych par małżeńskich. W czasie ślubu para młodych, moi drodzy, wymieniają się obrączkami jako symbolem przysięgi. Składają, ślubują sobie wierność do końca życia. Ale, moi drodzy, nie muszą wcale jednak popełnić cudzołóstwa, aby stać się niewiernymi. Wystarczy, że pozwolą sobie na coś innego, ważniejszego od ich małżeństwa. Mogą to być na przykład sport, kariera zawodowa, działalność społeczną, służba w kościele nawet, telewizja. Znam przypadek z południa Polski, że doszło do rozwodu właśnie pastora z powodu tego, że go nie było ciągle w domu. Biblia mówi, że jeśli jesteś w związku małżeńskim, relacja ze współmałżonkiem jest drugim najważniejszą relacją w swoim życiu, zaraz po relacji z Bogiem. List do Hebrajczyków, do małżeństwa niech wszyscy odnoszą się z szacunkiem. Słowo szacunek oznacza tyle, co otaczać czcią, wysoko cenić i traktować poważnie. W naszych czasach choroba małżeństwa to separacja i rozwód. W oczach Jezusa w tamtych czasach było to oddalenie żony. Mężczyzna miał prawo oddalić żonę, pierwsze z jakiegokolwiek powodu, albo drugi musiał przedstawić jakiś poważny powód, który przewidywało prawo. Mógł oddalić z jakiegokolwiek kaprysu, ale już żona nie miała prawa oddalić męża. Tu zaraz panie powiedzą, jawna niesprawiedliwość. Z ludzkiego punktu widzenia tak. Pewnego dnia przedstawiono sprawę Jezusowi, oczekując, że Jezus wypowie się na ten temat, ale on, moi drodzy, oddał nieoczekiwanie odpowiedź. Znacie ją wszyscy, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisałem to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną i będą oboje jednym ciałem. I tak już nie są dwoje, lecz jedno. Co więc Bóg złączył tego człowiek, niech nie rozdziela. Mi się udało już 44 lata. Z jedną żoną. Innymi słowy, z żadnego powodu nie wolno oddalić żony lub porzucić męża. Ten tekst jest klasycznym potępieniem rozwodu. Znamy wszyscy stanowisko Ewangelii naszego Kościoła. Jest potrzebą, aby podkreślić tutaj alarmujący kryzys małżeństwa w naszym społeczeństwie i w naszym Kościele również wzrasta liczba rozwodów. Moi drodzy, małżeństwa przeżywają kryzys zaledwie po kilku miesiącach właśnie pożycia. I padają słowa, no jakież to słowa są, jestem zmęczony takim życiem, odchodzę, jeśli tak się sprawy mają, to każdy powinien żyć własnym życiem, które są wypowiadane już przy pierwszych trudnościach. Małżeństwo jest napiętnowane współczesną mentalnością, wiecie jaką? Użyć i wyrzuć. Jeśli jakieś urządzenie mechaniczne lub sprzęt zepsuje się lub zostaje lekko uszkodzony, to nie myśli się go, aby naprawić. Zresztą Wymarli już prawie wszyscy rzemieślnicy, którzy do tej pory się tym zajmowali. Znajdź jakiegoś szewca czy krawca porządnego. Ale od razu się go zastępuje. Chcemy rzeczy całkiem nowych. Mentalność ta odniesiona do małżeństwa jest całkowicie błędna i zabójcza. Małżeństwo nie jest porcelanowym wazonem, które może z upływem czasu jedynie zniszczyć się. I gdy pojawi się na nim jakaś rysa, mimo iż zostanie podklejona, to wazon traci połowę wartości. Nie, małżeństwo należy do życia i podlega jego prawom. A jakież to prawa rządzą naszym życiem? Jak utrzymuje się i rozwija się życie? Życie składa się z ciągłych strat, które organizm uczy się codziennie naprawiać. Z ataków wszelkiego rodzaju wirusów, bakterii, który mądry organizm przewiduje i zwalcza, uruchamiając własne przeciwciała, przynajmniej dopóki jest zdrowy. Proces prowadzący do udanego małżeństwa jest podobny do procesu prowadzącego do uświęcania się, o którym tak wiele mówi się w naszym Kościele. Czyż świętość zdobywa się nic nie robiąc, nie narażając się, nie brudząc sobie rąk? Rodząc się już świętymi i pozostając takimi przez całe życie, jak jakieś figurki z marmuru? Nie, składa się z upadków, z których ciągle trzeba się podnosić. Jest to brak uczuć, porywów, oziębłość, pustka, głębokie wahania, zwątpienia, czy idzie się właściwą drogą, grzechy, które mogą się pojawić, niekiedy straszliwe, z których pewnego dnia powstaje się, aby zacząć nowe życie. Świętość jest owocem ciągłego nawracania się i wzrastania. Identycznie dzieje się w przypadku dążenia dwóch osób, męża i żony, do udanego małżeństwa, opartego na miłości bezwarunkowej do siebie i do Boga. Nie na czymkolwiek innym, nie na seksie. Zarówno wędrówka z Bogiem, jak z ukochaną osobą w małżeństwie zna tak zwane łaski początkowe. Zadowolenie, słodycz, powab, z powodu których się zdaje, że dotyka się nieba. Ale to uczucie nie trwa długo, moi drodzy. Wiem, że wiele małżeństw rozpoznaje w tym, co mówię, własne doświadczenia. Także oni zdają sobie sprawę, że porywy, entuzjazm pierwszych dni po ślubie były czymś małym w porównaniu z prawdziwą, szczerą miłością, która dojrzewa z czasem pod wpływem różnych wydarzeń. Co można poradzić małżonkom, kochani bracia i siostry, którzy chcieliby spróbować tej trudnej, ale obiecującej drogi? Rzecz bardzo prostą. Należy odkryć ponownie zapomnianą sztukę cerowania, tak, w której przodowały nasze babcie i mamy. Czy któreś jeszcze od czasu do czasu cerujecie skarpety? Nie, już nie, ale na pewno są takie, które to robią. No właśnie, mentalność użyj i wyrzuć trzeba zastąpić mentalnością użyj i zaceruj i używaj dalej. Nasze babcie potrafiły tak to cudownie zrobić, że nie było nawet widać, bez śladów rozdarcia było wszystko. Jeśli już nie stosuje się cerowania do ubrań, to trzeba tą praktykę odnieść do małżeństwa. Cerujcie rozdarcia, małżonkowie, i cerujcie od razu. Tajemnica cerowania polega na zrobieniu tego zaraz, gdyż z upływem czasu dziura powiększy się, a wówczas nic nie da się już zrobić. Nie trzeba tłumaczyć, co oznacza cerowanie w życiu małżeństwa. Apostoł Paweł cudownie nam to przedstawia. Posłuchajcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś miał zarzut przeciwko drugiemu. Jeden drugiego brzemiona noście. To jest chyba najważniejsza rzecz w małżeństwie. Nie można dopuścić, żeby wróg, diabeł wbił klin pomiędzy nas. Czasem klin przychodzi z zewnątrz, jest to uczucie do drugiej osoby lub do innego mężczyzny, niosące ze sobą niebezpieczeństwo. Wtedy zapobiegnij przy pierwszych objawiach, przerwij, zerwij, bo bardzo szybko będzie za późno, kochany bracie i siostro, bo gdy namiętność się opanuje, już się jej nie powstrzymasz i pociągnie cię wbrew twojej woli. Gdzie będzie chciała? Tak. Skończy się to nie tylko rozwodem, ale również hańbą, a w każdym przypadku prowadzi do życia w kłamstwie, oszukiwaniu samego siebie, stwarzaniu dla siebie tak zwanego fałszywego szczęścia i innych rzeczy. Wierność jest wyborem, pamiętajmy o tym, nie jest zależna od tego, co robią inni. Gdyby tak było, to kierowalibyśmy się większością, która jutro dopiero pójdzie do kościoła, tak by było? No właśnie, a my jesteśmy w sobotę, bo jesteśmy wierni. Jesteśmy w zdecydowanej mniejszości i będziemy jeszcze w większej mniejszości. Bądź wierny przysiędze, jaką złożyłeś przed Bogiem. Dotrzymuj obietnic i szanuj swoje małżeństwo. Opowiem wam teraz przecudną, piękną historię autentyczną orłów. Jak się orły zachowują. Zwyczaje godowe orłów, wiecie jakie są? Kiedy samica wie, że samiec interesuje się nią, urządza sobie gonitwę, tak zwaną godową. Samiec goni ją, a ona lata wysoko, nurkuje, przelatuje ponad wzgórzami. Pod koniec gonitwy, jak najwyżej umie, a później wznosi się bardzo wysoko, a potem wiecie co robi? Przewraca się na grzbiet i gwałtownie składa skrzydła i opada w dół. Zadaniem zaś samca jest ją dogonić, uchwycić jej szponami za jej szpony i wreszcie jak najmocniejsze bicie skrzydłami przed samcem, przed samca, aby uratować ją przed śmiercią. Kiedy już są bardzo nisko, samica rozwija z powrotem skrzydła i okrąża samca. Jest to dla niego znak, że tak, sprawdziłeś się, ponieważ udowodniłeś mi, że nie opuścisz mnie nawet w obliczu śmierci, a przecież byłam bardzo bliska śmierci. Od tego czasu para pozostaje w monogamii do końca życia. Uczmy się wierności od orłów, kochani bracia i siostry. Moi drodzy, trzecia rzecz, używaj swoich talentów, bardzo ważne. Bóg obdarzył cię duchowymi uzdolnieniami, talentami i darami. Zainwestował w ciebie i oczekuje zwrotu tej inwestycji. Usługujcie im jedni drugim darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli nie używasz talentów, jakimi zostałeś obnażony, ucierpią na tym nie tylko ludzie, ponieważ nie dajesz z siebie tego, co Bóg do czego Bóg w szczególny sposób cię przygotował. Jeśli chcesz być bardziej wierny, wykorzystuj swoje talenty, moi drodzy. Wierność nie zależy od tego, czego nie mam lub czego nie potrafię robić. Wierność zależy od tego, co robię z tym, co mam. No właśnie, dla tych, którzy nie chcą pracować w zborze, jest to szczególnie. Migają się. Nie wszyscy możemy być błyskotliwi, ale wszyscy możemy być wierni. Zgadzacie się ze mną? Właśnie. To właśnie wierność liczy się u Boga. Wykorzystuj swój czas. Czwarty, czego uczy nas Biblia. Wszyscy dysponujemy czasem. 168 godzin tygodniowo. Moi drodzy, list do Efezjan. Postępujcie z rozwagą, jako że czasy są trudne. Nie bądźcie lekkomyśli, lecz rozsądni i wykorzystujcie każdą sposobność, aby czynić dobrze. Ze swoim czasem możemy zrobić trzy rzeczy. Spędzić go, zmarnować lub zainwestować, co będzie trwało dłużej niż nasze życie. Wierność wymaga zarządzania czasem. Istnieją dwa sposoby marnowania czasu, wiecie? Pierwszy to jest żal i umartwianie się. Tu szczególnie w tym celują nasze panie. Może się mylę, ale posłuchajcie. Kiedy z żalem rozpatrujemy to, co wydarzyło się w przeszłości, marnujemy czas, spoglądając wstecz i próbując zmienić coś, czego i tak już nie da się zmienić. Martwiąc się zaś o przyszłość, marnujemy czas na zadręczanie się rzeczami, które w ogóle mogą się nie wydarzyć. I tak jest prawie w 90% tych rzeczy, które się spodziewamy, a nie zdarzają się. Więc po co się martwić? Marnujemy czas, energię, które przeznaczone mamy na dzisiaj. By stać się wierną osobą, musisz zrezygnować ze sposobu myślenia, który ja określam jako kiedy i wtedy. Kiedy dzieci pójdą do szkoły, kiedy dzieci skończą szkołę, kiedy wnuki pójdą do szkoły, kiedy przejdę na emeryturę, kiedy spłacimy długi, wtedy będę mógł służyć Panu. Ale Bóg mówi, że mamy być wierni już teraz. Bóg rozumie, bracie i siostro, twój rozkład czasu lepiej niż ty sam. Co więc powinien zrobić? Powiedz, Panie Boże, pokaż mi, z czego powinienem zrezygnować. Powiedz mi, co powinienem dodać, odjąć. Kiedy spalasz świeczkę z obu stron naraz, nie jesteś aż tak inteligentny, jak ci się wydaje, prawda? Spróbuj spalać świeczkę z dwóch stron. Bóg może pomóc ci dokonać tych wyborów. Zadbaj więc, aby twój czas się liczył. To również jest element bycia wiernym. Stój u boku przyjaciół, mówi Biblia. Innym sposobem rozwijania wierności to pielęgnowanie lojalności, czyli inaczej oddania. Oznacza ona stanie przy kimś pomimo trudności i przeciwności. Lojalność to ważną cechą przyjaźni. Księga Przypowieści. Przyjaźń zawsze okazuje miłość. Rodzi się bratem w niedoli. Prawdziwi przyjaciele są niezawodni, konsekwentni. Można na nich polegać w każdej chwili, szczególnie w chwili kryzysu. Czy masz takich przyjaciół? Gdybym poprosił cię teraz, abyś napisał 5 listów do osób, na których możesz polegać, do kogo mógłbyś napisać? Ale gdybym teraz odwrócił sytuację, kto mógłby skierować do ciebie słowa? Wierzę, że mogę na tobie polegać, jeśli znajdę się w trudnej sytuacji. Stój u braku swoich przyjaciół. Jeśli chcesz rozwijać swoją owoc wierności, musisz nauczyć się zarządzać również swoimi pieniędzmi. Niezmiernie ważna sprawa, moi drodzy. Bóg dał ci zasoby i to, jak zarządzasz swoimi pieniędzmi, jest testem twojej wierności wobec Niego. Jezus powiedział, a skoro nie będziecie godni zaufania, gdy chodzi o pieniądze, to kto wam powierzy prawdziwe niebiańskie bogactwa? Kto? Ewangelia Łukasza 16. Niesamowite, popatrzcie, Bóg mówi, że jeśli nie jesteś wierny w kwestii dóbr materialnych, On nie powierzy ci dóbr duchowych. Zadaj sobie pytanie, czy jesteś wierny w oddawaniu dziesięciny Panu? Czy opłacam w terminie rachunki? Taka dygresja. Staramy się opłacać wszystkie rachunki jak najszybciej w terminie, tak? Bo jeżeli nie, no to będziemy płacić o odsetki. A czy Panu Bogu nie należy się opłata za życie, co nam daje, za słońce, za pogodę, za wodę? To jest energia. Nie. Czy Panu Bogu się to nie należy? Elektrowni też płacimy za energię. Czy opłacamy rachunki w terminie? Kwota, którą oddajesz, powinna stanowić pewien procent twoich dochodów. Zależy od tego, ile Pan pomógł ci zarobić. Pan. Nie tylko na jednym etacie, ale w jednym miejscu pracy, ale z wszystkich zarobków, jakie otrzymałeś. Znam przykłady, no niestety, że wielu adwentystów tak nie postępuje. Moi drodzy, na tym polega dziesięcina, oznacza 10%, to jest minimum, punkt wyjścia. Co to znaczy być wiernym w zarządzaniu finansami? W pierwszym liście do Koryntian czytamy, pierwszego dnia tygodnia niech każdy z was odkłada u siebie, przechowuje to, co przeznaczyć ma na ofiarę. Jej wysokość powinna zależeć od tego, ile Pan wam pozwolił zarobić. Nie czekajcie aż do mego przyjścia, bo wtedy by wtedy zebrać całą ofiarę. Apostoł Paweł. Ten werset pokazuje, co to znaczy być wiernym ofiarodawcą. Mówi tu o trzech rzeczach. Powinniśmy dawać regularnie, stale, konsekwentnie. Tak mówi Pan. Wierna osoba daje systematycznie, a nie zrywami. Och, dzisiaj się czuję dobrze, a więc dam Bogu napiwek. Takie piękne było kazanie, może długie, ale... To dla Ciebie, Panie, nie dajemy niezależnie od tego, jak się czujemy. Bóg mówi, że dawanie powinno być również zaplanowane i proporcjonalne, 10%. Gdyby w Polsce były podatki 10%, bylibyśmy najbogatszym krajem na świecie, wierzcie. Dowiedziono to. Powinieneś w modlitwie zaplanować, ile chcesz dawać. Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, powinniście razem usiąść i porozmawiać o tym, jaką kwotę Bóg chce, abyście Mu dawali. Pamiętaj, Bóg oczekuje wierności. Pracuj jak najlepiej. Następna cecha. Już powoli zbliżamy się do końca. To kolejny sposób stawiania się bardziej wiernymi. Gdybyś, bracie, był odpowiedzialny za zatrudnienie pracowników, na jakie cechy zwracałbyś uwagę? Myślę, że jedną z nich byłaby niezawodność. uczciwość, godność, lojalność, bo na nim składają, bo one wszystkie składają się na wierność, bo prawodawca chce wiedzieć, jak wygląda wierność danej osoby w odniesieniu do pracy. Jezus powiedział, kto jest wierny w najmniejszym i w wielkim jest wierny, a kto jest nieuczciwy w najmniejszym, ten jest nieuczciwy i w wielkim. Życie w znacznej wierze, moi drodzy, składa się z małych, drobnych rzeczy. Jeśli nie jesteś wierny w małych rzeczach, nie będziesz wierny w większej części swojego życia. To samo się odnosi do wzrostu duchowego. Małe rzeczy, jak codzienne, cichy czas na Biblię, na czytanie, modlitwa nieustanna, dają duże efekty. Sukces jest rezultatem właśnie wierności w takich małych rzeczach, jakie inni ludzie mogą przeoczyć, ale my nie. Uczciwość, inaczej prawdomówność, to również składnik wierności, bardzo ważny. Oznacza ona, że nie uciekasz się do kłamstwa, oszustwa czy kradzieży. Jest ona podstawą w budowaniu silnego charakteru. Posłuchajcie, tak troszkę teraz muszę was rozweselić. Niektórzy ludzie mają powierzchowne zrozumienie uczciwości. Dwie kobiety wsiadły do autobusu, w tłoku jedna zapomniała uiścić opłatę za przejazd. Kiedy spostrzegła to przeoczenie, powiedziała do koleżanki, pójdę zaraz i zapłacę. Po co? Przecież zaraz wysiadamy, powiedziała ta druga. Przekonałam się, że uczciwość się opłaca, powiedziała tamta i poszła wykupić bilet. Kiedy wróciła na miejsce, zawołała, zobacz, mówiłam ci, że uczciwość się opłaca. Dałam kierowcy 2 złote, a on wydał mi z 5. No widzicie, także nie jest tak źle. Dobra, jedźmy dalej, żebyście mnie zasnęli, już kończę. Jezus powiedział, no już mówiliśmy. Druga sprawa, czy w pracy postępuję z powierzonymi mi materiałami tak, jakbym sam na nie zapłacił, czy nie robię dodatkowych przerw pracy, jak traktuję kosiarkę pożyczoną od sąsiada, jak samochód z wypożyczalni? Bóg traktuje to jako test twojej wierności, każdą taką rzecz, bracie i siostro. Widzisz, jakie to praktyczne? Wspaniałe. Wierność jest ważna w wielu dziedzinach twojego życia. To dlatego Bóg mówi, że zostaniesz wynagrodzony za swoją wierność. Pracuj jak najlepiej. Biblia mówi, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Chrześcijanie, adwentyści dnia siódmego powinni mieć reputację najbardziej godnych zaufania ze wszystkich pracowników. Powinni cały czas pamiętać, kto jest ich prawdziwym szefem. Niestety znam bardzo przykry przykład z południa, gdzie adwentysta założył firmę, zatrudniał bardzo dużo adwentystów, była to duża firma medyczna i tam dochodziło do bardzo przykrych sytuacji, bardzo przykrych. Stań się częścią lokalnej zborowej wspólnoty. Jest to bardzo ważne, jak mówi Biblia. To kolejny sposób rozwijania wierności, zaangażowanie się w lokalnej wspólnocie wierzących, w zborze. List do Rzymian mówi, wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Co to znaczy? Każdy wierzący należy do wszystkich innych członków ciała Chrystusa. To dlatego lokalny kościół, wasz zbór jest tak ważny. Chrześcijanie są zaangażowani w duchową walkę z nieziemskimi mocami. Znacie to? Z kim walczymy? Efezjan. Chrześcijanie są porównywani do żołnierzy. Drugi list do Tymoteusza. Zdajesz sobie z tego sprawę, bracie i siostro, że uczestniczysz w duchowej wojnie? Apostoł Paweł apeluje do nas, przywdziejcie całą zbroję Bożą. Znamy elementy tej zbroi. Jesteś zaangażowany w duchową walkę bez względu na to, czy o tym wiesz, czy nie. I potrzebujesz wsparcia i wzmocnienia przez siostry i braci. Kiedy stałeś się członkiem Kościoła, zaciągnąłeś się do armii Boga. Jednak wielu chrześcijan przenosi się z Kościoła do Kościoła bez żadnych zobowiązań wobec jakiejkolwiek konkretnej grupy chrześcijan. Więc w czasie, gdy toczy się bitwa, samowolnie oddalają się z pola walki. Kiedy zostałeś adwentystą dnia siódmego, oddałeś się Chrystusowi, stałeś się częścią lokalnej wspólnoty wierzących, oddając się także tym ludziom. Uświadomimy to sobie. To decyzja, aby stać się uczestnikiem, a nie jedynie obserwatorem. Tak jak jest w wielu zborach, że 60% to obserwatorzy. Przestajesz być konsumentem, a stajesz się współtwórcą, a to jest różnica. Jaka jest różnica między jedynie uczęszczaniem do kościoła, a stanie się jego członkiem? Jaka? Różnica jest taka, jak pomiędzy wzięciem ślubu, a jedynie mieszkaniem ze sobą w konkubinacie, co jest takie modne. Różnica polega na zobowiązaniu, odpowiedzialności. Nie użyj i wyrzuć. Kto może na tobie polegać? Czy są takie osoby? Nie ma czegoś takiego jak chrześcijanin wolny strzelec, jak się obserwuje wielu braci, którzy co niedziela są w innym zborze. Tego już znam, on nudno mówi, tam się nic nie dzieje. No cóż. Greckie słowo koinonia, to znaczy społeczność, oznacza być oddanym sobie nawzajem jak Jezusowi. Sam Jezus powiedział, po tym wszystkim poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jednym ze sposobów wyrażania miłości jest wierność innym ludziom. Wierność wynika również w modlitwie i wierze, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Habakuk tak napisał, sprawiedliwy żyć będzie dzięki swojej wierności. Popatrz, bracie i siostro. Wierność kształtuje się również w naszych doświadczeniach. Biblia mówi, synu, jeśli chcesz służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie. W zmiennych losach utrapień bądź wytrzymały, bo w ogniu doświadczeń wytapia się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu utrapienia. Popatrzcie. Bądź wierny, a On zajmie się tobą. Te słowa są mi bardzo bliskie. Szczególnie w trudnych doświadczeniach, które przechodzę, a przechodzę, moi drodzy. Dzisiaj Bóg kieruje również do ciebie, bracie i siostro, może do tego brata, za którego się modliliśmy dzisiaj, aby był wierny, aby wierzył w obietnicę, aby wytrwał, a wszystko będzie dobrze. Zawsze miałem, wiecie, łaskę Bożą, aby nie buntować się w takich chwilach, kiedy było mi bardzo źle. Teraz też. Zamykam się wtedy w swojej izdebce i modlę się, pytając, Panie, co Panie Boże chcesz powiedzieć dla mnie przez to trudne, czasami bolesne doświadczenie. Wtedy często słyszałem wewnętrzny głos Boga, Ducha Świętego, wzywający do pogłębiania wiary i zaufania. Wewnętrzny głos Boga mówił mi i mówi, musisz trwać i wytrwać do końca, pokaż mi swoją wierność. Teraz w tej chwili, bracie i siostro, Pan kieruje do ciebie te same słowa. Musisz trwać i wytrwać do końca. Wkrótce przyjdę. Jestem wierny moim obietnicom. Umiłowani bracia i siostry, podsumowując moje gadanie, kiedy spełniasz swoje obietnice? Pierwszy. Kiedy szanujesz swoje małżeństwo? Jeśli oddamy jesteś oddany swojemu Kościołowi, pracujesz jak najlepiej, jesteś lojalny, uczciwy wobec przyjaciół, dobrze zarządzasz swoimi finansami, Bóg nagrodzi twoją wierność. Dlaczego? Ponieważ chce, abyś stał się podobny do Jego Syna Jezusa Chrystusa, który był wierny aż do końca, umiłował ich aż do końca. Nie sposób przecenić, jak ważna jest wierność. Jezus opowiedział przypowieść o władcy, który wyjechał. Pamiętacie, pozostawił swoje sprawy w rękach sług. Gdy wrócił, nagrodził swe sługi, nie za ich zdolności, wiedzę lub dobre zamiary, lecz za wierność. Jeżeli powierzył tobie i mnie zarządzanie jego sprawami tu na ziemi i pewnego dnia znów przyjdzie, czy gdy powróci, znajdzie nas wiernymi? Amen.